Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Przed nami potężna lektura. Wracamy do czytania Jaśminowej sagi. Mówię wracamy, bo ukazał się tom drugi, w związku z czym łączymy się z autorką Anna Sakowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak mówię z nadzieją, że są wśród słuchaczy osoby, które pierwszy tom przeczytały albo połknęły i po prostu czekają i chcą się koniecznie dowiedzieć, co się dalej w rodzinie Jaśmińskich wydarzyło. Ale my musimy przypomnieć, prawda, że Jaśminowa saga to jest właśnie opowieść o rodzinie Jaśmińskich. Antoni Jaśmiński jest introligatorem wtedy, kiedy tę rodzinę poznajemy, a poznajemy ją w 1916 roku w Gdańsku. W Langfur we Wrzeszczu ma swoją pracownię, no Langfur, tak się wtedy mówiło, ma córki. No i ta pierwsza część opowiadała o losach rodziny od roku 1916 do 1939. Żeby tak jeszcze troszkę przypomnieć, a żebym ja o tym nie opowiadała, to czy zgodzi się pani ze mną i jakoś to rozwinie, że była to przede wszystkim opowieść o losie kobiet, młodych kobiet wchodzących w życie w rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego?
Tak, tak. Przede wszystkim jest to historia kobiet, chociaż też pewnie miłości do książek, ale kobiety faktycznie odgrywają tutaj najważniejszą rolę. Są trzy. Kasia najstarsza, później Stasia i Julia. Julia z tych trzech sióstr jest najmniej urodziwą, ale też chyba taką najbardziej radosną i ciekawą świata. Natomiast ta najstarsza, Katarzyna, ma takie zadatki na feministkę. I ona broni praw kobiet, walczy o prawa kobiet i jest taką osobą, która postawi wszystko na jedną kartę, by samodzielnie decydować o swoim życiu, by się wyzwolić z tego wszechobecnego wówczas patriarchatu. A Stasia Środkowa to taka kobieta, która zgadza się na wszystko, akceptuje swój los i chyba taka najbardziej z nich spolegliwa. Taka, wydaje mi się, że typowa kobieta tamtych czasów.
Utalentowana, mająca swoje pasje, ale jednak wpatrzona w mężczyzn i w gruncie rzeczy od nich zależna. To była taka opowieść, która zaczynała się w czasie Wielkiej Wojny, potem Wolne Miasto Gdańsk do 1939 roku, ale dominowały tak w mojej teraz lekturze, w moim wspomnieniu właśnie te wątki osobiste, kobiece, rodzinne, namiętności, zresztą tytuł książki Czas grzechu. Rozmawiałyśmy o niej latem, wtedy kiedy się ukazała i już wtedy zapowiadała pani tom drugi i trzeci, drugi mamy, tak. Czas gniewu. No i to jest okres od 1939 roku do 1968. Druga wojna światowa i potem już rzeczywistość powojenna. I teraz taka moja pierwsza refleksja jako czytelniczki, że o ile właśnie w tym czasie grzechu dominowała opowieść o namiętnościach, losach, kobietach, miłościach, zdradach, i rodzinie, o tyle tutaj jesteśmy w jakiejś takiej totalnej panoramie historycznej, gdzie właściwie kończy się świat i zaczyna nowy i ci bohaterowie, oni pozostają przecież, cała ta rodzina, oni są jak takie drobinki piasku po prostu na tej fali, właściwie już niewiele mogą, ten los, ten świat im nimi rzuca, a oni tylko tak czy inaczej próbują się ratować.
Tak, bo często bywa tak, że my podkreślamy, że na przykład nie interesujemy się polityką, że to, co się dzieje wokół nas jest mało istotne, że i skupiamy się na swoim życiu osobistym, a myślę, że sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ogromny wpływ na nasze życie ma historia, ma polityka i nawet jeżeli my się nią nie interesujemy, to ona zainteresuje się nami. I tutaj no przede wszystkim chciałam pokazać to, że to tak jak pani pięknie powiedziała, jesteśmy takimi drobinkami w piasku i przesypujemy się tylko z jednego miejsca w drugie. Ponadto za wszelką cenę człowiek stara się przetrwać. Obojętnie jak ciężkie są to czasy, to stara się żyć powiedzmy w miarę normalnie, układać sobie życie, pracować, kochać, rodzić dzieci, te dzieci wychowywać. A często właśnie jest to utrudnione z powodu tych zdarzeń, które się dzieją wokół nas, jakby uzależnione od tego. Mhm. Czyli nie jesteśmy w stanie żyć poza historią, chociaż będziemy się zarzekać, że polityka nas nie interesuje, to tak jak mówiłam, ona na pewno się nami zainteresuje. I wydaje mi się, że na przykładzie tej rodziny widać te przemiany, które nastąpiły w Polsce i w świecie, tutaj na przykładzie oczywiście Gdańska, ale to jakby ta historia nie ma końca, bo to się dzieje ciągle. My też jesteśmy uwikłani w historię, jesteśmy uwikłani w politykę, chociaż jakby nie zawsze sobie z tego zdajemy w pełni sprawę.
Ja nawet mam wrażenie, że trochę z języka współczesnej debaty politycznej przeniknęło do pani opisów tutaj niektórych części książki, ale może to tylko ja po prostu tym nasiąkłam. Myślenie jest cały czas to samo, bo nasz świat wydaje się stabilny, prawda? I nagle zdarza się coś takiego, co sprawia, że musimy się znaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. No tutaj Druga wojna światowa. Jeszcze chyba trzeba przypomnieć, czy powiedzieć, jeśli ktoś nie czytał, że Antoni Jaśmiński jest gdańszczaninem, jest Polakiem, zapatrzonym w Gdynię w pewnym momencie. Prawda? I w państwo polskie powstające, a my teraz znajdujemy się w 1939 roku, w czasie takim, kiedy sąsiedzi, tak czy inaczej zaprzyjaźnieni, zaczynają się nagle dzielić i rozpoznawać, prawda? Dzielić na Polaków, Niemców, Żydów także. Oczywiście niektórzy zachowują przyjaźń i uważają się po prostu za gdańszczan, ale inni przyjmują swoje role, prawda? I stają się ofiarami i oprawcami.
Tak, no zresztą chyba ludzie mają to w naturze, że lubią segregować, prawda? My nie możemy być po prostu ludźmi, nie możemy być po prostu gdańszczanami, tylko musimy to jeszcze sobie posegregować na Polaków, Niemców, Żydów i tak dalej. Pani też wspomniała o tych elementach tej współczesnej debaty publicznej, które pojawiły się w powieści. Celowo też starałam się przemycać pewne takie sformułowania, które są obecne w tej współczesnej debacie publicznej, bo kiedy robiłam research do sagi, to ja cały czas towarzyszyło mi takie nieodparte wrażenie, że historia kołem się toczy, że my ciągle powtarzamy te same zachowania, te same schematy i zależało mi na tym, żeby właśnie poprzemycać do powieści takie właśnie te elementy współczesnej debaty, żeby uświadomić czytelnikowi, że my popełniamy te same błędy, co nasi przodkowie, że my bardzo często nie wyciągamy żadnych wniosków z przeszłości. I mnie jako autorkę, jako kogoś, kto robił research do tej powieści, to momentami naprawdę przerażało, że są aż takie ogromne podobieństwa między tym, co działo się dawniej, a dzieje się teraz. I my jako ludzkość właśnie nie wyciągamy z tego żadnych wniosków. Nie uczymy się na błędach. I to jest przerażające, bo tak jak powiedziałam, ta historia wcześniej czy później zawsze zatoczy koło.
Ja już mówiłam o tym, że to jest taka panorama historyczna właśnie ten drugi tom sagi, gdzie te pojedyncze losy się po prostu jakoś przewijają, unoszą na tym tle, ale czytając cały czas podziwiałam i no, nawet nie wiem, ile czasu mogło to pani zająć, ile przestrzeni w mieszkaniu te książki, ile pani przesiedziała w internecie. Podziwiałam research, wiedzę, którą trzeba było zdobyć, żeby to wszystko opisać. Oczywiście przede wszystkim Gdańsk, no ale też Sztutów, także Warszawa, która tutaj występuje, prawda, bo tam Katarzyna mieszka i tam ona przeżywa wojnę, no i różne inne miejsca, ale Gdańsk przede wszystkim. No i zadbała pani o to, żeby różne ważne tematy się pojawiły, jak chociażby eksperymenty doktora Szpanera. Jedna z bohaterek pracuje w Instytucie Anatomii Akademii Medycznej. Czy proces Alberta Forstera już po wojnie, czy egzekucja oprawców ze Sztutowu. Podziwiam, ale teraz z drugiej strony, jak to było? Zanurzyła się pani w rzeczach potwornych i strasznych na czas jakiś.
No tak, to było, no tutaj robienie researchu do tego drugiego tomu było takie wyczerpujące emocjonalnie. Ja tu jeszcze wspomnę, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Książka była poddana konsultacjom historycznym i tutaj wydawnictwo Poradniaka zadbało o to, żeby taka konsultacja była przeprowadzona. Tę konsultację robił pan doktor Jan Daniluk, znana postać w Gdańsku. Ja też bardzo wiele od pana Daniluka podczas tych konsultacji się nauczyłam. Ale faktycznie było to bardzo wyczerpujące emocjonalnie, bo temat trudny. Wiadomo, że zawsze zdobywa się więcej informacji, niż można to wykorzystać w książce. I kiedy czytałam z archiwum Muzeum Obozu Sztutthof wspomnienia, relacje świadków, to przyznam, że mi wielokrotnie śniło się, że jestem w obozie, że uciekam z tego obozu. To było przerażające i ja tak też starałam się ten moment pobytu Józefa w obozie Sztutthof, tutaj mam nadzieję, że za dużo nie zdradzę, skrócić maksymalnie, żeby dłużej jakby samej się w tym nie zanurzać, bo to naprawdę jest bardzo trudne emocjonalnie.
Mogę to znowu, chyba też nie zdradzę za dużo powiedzieć i przypomnieć, że Józef Hirsch to jest taka właśnie najsilniejsza postać, prawda? Najbardziej też kontrowersyjna. powiedzmy szczerze, że jest to bandyta tak naprawdę.
Tak, tak.
W białych rękawiczkach, ale jednak przestępca. Bezwzględny, okrutny, chociaż potrafiący też kochać, co jest oczywiście tematem tej opowieści, więc on jako ofiara to jeszcze trochę przyznaje mniej boli. Ale tutaj przy okazji właśnie tego wątku pojawia się problem takich moralnych dylematów, bardzo poważnych, ponieważ on w paru momentach życia musi decydować, czy poświęcić kogoś, żeby ratować siebie.
Tak,
nie zawsze
tak.
też jest tam do końca uczciwy, ale to już zostawmy satysfakcji czytelnika, żeby to sobie doczytał. Natomiast on rzeczywiście podejmuje takie decyzje, nie ofiarowuje siebie, prawda? Raczej wykorzystuje innych i to może budzić różne nasze odczucia, ale z drugiej strony chyba też i zrozumienie.
Tak, ponadto wydaje mi się, że taka postać jest zdecydowanie ciekawsza, bo Hirsch nie jest ani dobry, ani zły. Mieszają się w nim różne te kolory biały i czarny. Dzięki temu chyba jest ciekawszy i jakby przez to, że jest taki niejednoznaczny, to te jego wybory chyba łatwiej zrozumieć, bo gdyby był taką kryształową, szlachetną postacią, to nie mógłby dokonać takich wyborów, jakich dokonał. Ja tutaj tak może zbyt ogólnie mówię, ale nie chcę też spoilerować i zdradzać zbyt wiele czytelnikom i każdy jakby oceni postać Hirsza osobiście. Ale też, co jest ciekawe, Hirsch budzi największe emocje wśród moich czytelniczek, bo co chwilę dostaję jakieś listy, zapytania właśnie o Hirsza i prośby, żeby go nie krzywdzić, żeby on przeżył, żeby jak najdłużej w tej powieści był. I to jest też niesamowite, że jednak takie postaci czarno-białe nas bardziej pociągają. Właśnie przez to, że są takie niejednoznaczne i tajemnicze. I my często nie wiemy, co zrobią, bo są nieobliczalne.
Rzeczywiście silna bardzo postać, osoba. No i co ważne, Żyd z pochodzenia, który wyrzekł się swojej wiary, a w każdym razie odszedł od niej, bo tak mu chyba było wygodniej, po prostu przestał się utożsamiać z nią, przez co wyrzekli się z bólem jego rodzice, mający kamienicę, tak, w Gdańsku.
Sklepikarze.
I to jest ten wątek żydowski, który tu się w tej rodzinie pojawia. A poza tym to jest rodzina raczej polska, ale też trochę niemiecka. I to też jest chyba ważne, prawda? Ta tożsamość gdańszczan. Jak pani to też badała, jak pani to rozpoznała? Tych gdańszczan, z których większość potem wyjechała, niektórzy zostali, nie wszyscy, którzy zostali, mówili dobrze po polsku, także to był rzeczywiście taki bardzo dla nich dramatyczny moment, no, tragiczny.
Czytałam sporo literatury wspomnieniowej. Takim cennym materiałem też były dla mnie reportaże Olgi Dębickiej, która napisała książkę, to był tytuł Fotografie z tłem Gdańszczanie po 1945 roku i ona też sporo pisała o tożsamości gdańszczan. A też zależało mi na tym, żeby w takiej pigułce, w tej jednej małej rodzinie Jaśmińskich pokazać, że bardzo często nasza tożsamość nie jest czymś oczywistym i prostym, że często w naszych drzewach genealogicznych mieszają się jakby różne rodowody, mamy różne pochodzenie. I tutaj na przykładzie Gdańska łatwo to było zrobić, bo mamy Niemców, Polaków i Żydów. I w tej jednej rodzinie, tak jak w całym tym społeczeństwie, te drzewa genealogiczne, rodowody się mieszają i powodują też wiele komplikacji, bo wydaje mi się, że szczególnie kiedy ma się kilkanaście lat, to ten problem tożsamości narodowej jest taki bardzo ważny, bo my chcemy znać swoje miejsce, chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, chcemy się osadzić jakby na jakichś fundamentach. I tutaj przykładem takiej postaci poszukującej własnej tożsamości jest
Iza.
Iza.
No właśnie.
Tak, bo ona tak naprawdę nie wie, kim jest. Czy jest Polką, czy jest Niemką, bo z jednej strony ma dziadków, rodziców Polaków, z drugiej strony ma babcię Niemkę, którą też bardzo, bardzo kocha. I, no i kim jestem, prawda? Równie dobrze mówię po polsku, po niemiecku, mogę być tym albo tym. I to też jest ciekawe, że jakby ci wszyscy, którzy są na zewnątrz, oczekują od Izy określenia się, prawda? Czy ona jest Polką, czy Niemką, a ona nie potrafi tego zrobić jednoznacznie. I później taką drugą też postacią będzie na pewno Hania, córka Hirsza i córka Stasi, prawda? Tutaj dojdzie inny problem, czy jestem Polką, czy Żydówką. Ona co prawda później to zacznie odkrywać i też tutaj nie chcę za bardzo zdradzać, bo pewnie ten wątek będzie rozwinięty bardziej w trzeciej części, ale to też będzie bardzo ważny problem tożsamościowy. Bo tak jeszcze sobie pomyślałam, że pewnie ten problem żydowski będzie taki dotkliwszy dla Hani, bo to też na przykładzie Hirsza widać, że bardzo często ludzie, którzy go spotykają, pierwsze pytanie, jakie zadają, to czy jesteś Żydem, tak jakby to by było istotne. Nikt nikogo nie pyta, jesteś Polakiem, tylko właśnie to pytanie, czy jesteś Żydem. Ono z reguły pada i pomimo tego, że Hirsch jakby ucieka przed tą swoją religią, swoim pochodzeniem, to ono go zawsze gdzieś tam dotyka i definiuje.
Tak, no a Hania jest wychowana w rodzinie polskiej, nie ma świadomości, prawda, kim jest jej ojciec i tylko, można powiedzieć, uroda ją zdradza, tak? Dosłownie zdradza.
Tak, tak.
Ona się zupełnie nie spodziewa tego, co ją może w życiu spotkać, z powodu tego, jak wygląda. Ale Iza, wróćmy do niej dobrze na chwilkę, bo ona też jest taką osobą, która nie jako Żydówka, ale jako Polka doznaje dyskryminacji i kiedy się zakochuje, to musi ukrywać, znaczy ukrywa swoje pochodzenie, część swojej rodziny, to się staje i zagrożeniem dla niej. Chłopak, w którym ona się zakochuje, pogardza Polakami w tym momencie historii, prawda? To jest młody człowiek, który uważa się za Niemca, w związku z czym pogardza Polakami, chociaż tak naprawdę no, to są dzieciaki z jednego podwórka prawie, że, prawda?
Tak,
gdyby
tak,
to się można... wydarzyło kilka lat wcześniej albo kilka lat później, nie byłoby tego problemu zupełnie.
Oczywiście, że tak. No, można by było też powiedzieć, że no, dziwna jest ta Iza, bo nie zerwała tego związku z Christopherem i no przecież jeżeli on nie lubi Polaków, ma jakieś tam faszystowskie poglądy, no to powinna skończyć ten związek. Tylko to zawsze łatwo jest nam oceniać z zewnątrz, kiedy dochodzą do głosu uczucia, jakieś tam własne emocje, pojawia się miłość, no to trudno zerwać z kimś, kogo się kocha, tym bardziej, że Iza do końca nie wie tak naprawdę, kim jest, czy jest Polką, czy Niemką. Ona no, sama musi jakby w pełni określić swoją tożsamość, żeby pogodzić się ze sobą i pogodzić się z tą miłością, która ją spotkała.
Możemy śledzić oczywiście i będziemy poszczególne losy bohaterów, ale ja chciałam znowu tak ogólnie trochę na to spojrzeć, bo wydaje mi się, że taki czas jak wojna, czy podobny czas, to może być rewolucja, a czasem i pandemia, ale w znacznie mniejszej skali. W każdym razie taki bardzo trudny czas sprawia, że znacznie mniej możemy i znacznie mniej zależy od naszej decyzji. Ja mam wrażenie, że w ogóle ci bohaterowie, że tutaj rządzi jakiś przypadek, jakiś absurd. Dlaczego ktoś ginie, a ktoś nie? Pierwsza śmierć w tej książce jest w ogóle przypadkowa, bo ktoś był pijany właściwie, bo coś akurat się zdarzyło, prawda? Ale w ogóle, kiedy spojrzymy na tę rodzinę, niewiele zależy od tego, co my robimy tak naprawdę.
No ale to tak... Tak jest chyba niezależnie, no tak jak pani powiedziała, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy i chyba wszystkim rządzi przypadek, tylko kwestia szczęścia lub nieszczęścia, w jakich czasach żyjemy, czy bardziej spokojnych, czy mniej spokojnych. I też się czasami zastanawiam nad tym, na ile mamy wpływ na własne życie, bo często teraz ci współcześni terapeuci podkreślają, że to my decydujemy o własnym życiu i jakby od nas wszystko zależy, a okazuje się, że to jest tylko połowiczne, bo tak naprawdę decyduje los, decydują czasy, w jakich żyjemy, decyduje też to, co mamy jakby w tym naszym drzewie genealogicznym, prawda? Ta czasami klątwa w cudzysłowie, klątwa rodowa, jakiś tam skrypt, który powielamy, prawda? Mhm. Także tutaj na pewno jest wiele czynników, na które nie mamy żadnego wpływu.
Ale jest też kwestia winy i kary tutaj. Nie tak do końca przez panią podkreślana, ale jest bardzo obrazowy opis egzekucji pracowników obozu w Sztutowie, prawda?
Mhm.
I taka też no, chęć ja
wetu.
Wiem, właśnie. Coś takiego było, prawda?
Tak. A wie pani co, ja kiedy pisałam tę scenę i czytałam na temat właśnie tej egzekucji, oglądałam zdjęcia, bo przecież fotoreportaże z tego pojawiały się w gazetach, nawet chyba w przekroju jest cały cykl zdjęć z tej egzekucji, to się tak zastanawiałam nad tym, po co to ludziom było, dlaczego mieli taką potrzebę pójścia na tę egzekucję, patrzenia jak ktoś umiera. I wyczytałam gdzieś we wspomnieniach, już nie pamiętam gdzie, czyjeś słowa, które mniej więcej brzmiały tak, że jakby nikt, kto nie wziął udziału w tym Holokauście, w tych takich tragicznych zdarzeniach wojennych, nie jest w stanie zrozumieć, nawet to nie była taka chęć odwetu, tylko taka potrzeba upewnienia się, że to już jest, koniec, że to już nie powróci, że ci ludzie zostali ukarani. I nam dzisiaj może się wydawać to dziwne, rodem wręcz ze średniowiecza, kiedy idzie się i patrzy na takie publiczne egzekucje, ale tym ludziom to było bardzo potrzebne. I ja już dzisiaj po przeczytaniu ilość tam wspomnień nie oceniałabym, że to jest jakieś wynaturzenie, że to jest branie odwetu nie jest niczym dobrym. ale właśnie starałabym się tego nie oceniać, tylko wczuć się jakby w emocje tych ludzi, tym bardziej, że to było świeżo po wojnie, bo to jest 46 rok później, przecież proces Forstera to też ludzie śledzili, żeby się upewnić, że sprawiedliwość istnieje, że zło musi zostać ukarane. To tak jak Różewicz napisał, prawda, że musimy od nowa nazwać rzeczy, musimy nazwać tak. Dobro, zło, miłość, nienawiść. To wydaje mi się, że tutaj podobnie. Ludzie chcą wierzyć w to, że kiedy wojna się kończy, to wraca sprawiedliwość i wraca stary porządek. To jest złudna wiara bardzo często, ale myślę, że też nawet jeżeli jest złudna, to ludziom potrzebne.
Tak, tym bardziej, że porządek był zupełnie nowy. Ten tom doprowadza nas do roku 68, do protestu studentów na Politechnice Gdańskiej. I już o tym rozmawiać nie będziemy, bo czas nam się kończy, ale w przygotowaniu, jak rozumiem, a może już gotowy, Czas goryczy, zmienił się tytuł, czy tak jak
nie,
mówiła
nie.
pani
Rad? Tytuł jest Czas goryczy, jest skończony, robię poprawki, ale to myślę, że książka ukaże się na jesieni, bo pomimo tego, że już jest skończona, to ja zawsze lubię po zakończeniu książki odłożyć ją sobie na miesiąc i po miesiącu wrócić na świeżo, jeszcze raz spojrzeć i poprawić.
Czyli to będzie od roku 68 właśnie.
Tak.
Ostatnio zapowiadała pani, że do pandemii, że bez pandemii.
Tak, tak. Na pewno bez pandemii. To będzie rok zabójstwa, zabicia prezydenta Adamowicza, początek 19 roku. I tym kończę książkę. Co prawda ten 2019 rok pojawi się w epilogu, czyli jakby ileś lat po głównych zdarzeniach, jako takie dopowiedzenie losów moich bohaterów. I tutaj łatwo się też domyślić, że ta historia chyba nigdy nie będzie miała końca. Nie może mieć takiego wyraźnego końca, bo historia kołem się toczy i dzieje rodziny to są zawsze koleje jakichś ludzi. Pojawiają się następne pokolenia i następne i można by było pewnie ciągnąć dzieje Jaśmińskich w nieskończoność. Ale kończę je faktycznie tym 2018 roku i wszystkie zagadki zostaną rozwiązane.
To na to czekamy, ale przed nami sporo lektury, bo proszę państwa, Czas gniewu to jest dobrze ponad 500 stron do czytania.
Tak, prawie 600.
Prawie 600, to prawda. Czyli Jaśminowa saga o rodzinie Jaśmińskich, Czas grzechu, tom pierwszy od 1916 roku opowiada o tych losach, Czas gniewu 1939-68 i to jest książka, która właśnie się ukazała w Poradnika, to ważne, cała ta trylogia, a przed nami pewnie jesienią Czas goryczy, ale na razie Czas gniewu czytamy. Autorką jest oczywiście Anna Sakowicz, której bardzo dziękuję za rozmowę,
ja
za to spotkanie.
Dziękuję
serdecznie. I do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.